Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Przed rozdzielaniem doktryny i duszpasterstwa, przestrzega kardynał Miller, jest to subtelna herezja chrystologiczna. Dziś mija 25 lat od spotkania Jana Pawła II z Gorbaczowem. We Francji odkryto kolejny ślad związków Szekspira z Kościołem katolickim. 1 grudnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Franciszek spotkał się ze szwajcarskimi biskupami, którzy przybyli z wizytą ad limina. Papież zachęcił biskupów, by popierali udział świeckich w życiu Kościoła. Trzeba jednak przy tym wyraźnie rozróżniać kapłaństwo powszechne wszystkich wiernych od kapłaństwa służebnego księży. O główne problemy Kościoła w Szwajcarii zapytaliśmy biskupa Charlesa Moreroda, ordynariusza Lozanny, Genewy i Fryburga.
Życie chrześcijanina ma swój początek w spotkaniu z Chrystusem. Myślę, że zbyt wielu chrześcijan w Szwajcarii nie jest tego w pełni świadoma. Czas sobie o tym przypomnieć, a nie skupiać się wyłącznie na normach moralnych, bo one wypływają z naszej relacji z Bogiem.
O ścisłym związku doktryny i duszpasterstwa przypomniał kardynał Gerhard Miller, otwierając posiedzenie Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jakiekolwiek oddzielanie teorii od praktyki wiary byłoby subtelną, lecz poważną herezją chrystologiczną, podkreślił prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który jest zarazem przewodniczącym komisji. Sprzeciwił się on traktowaniu teologii jako dziedziny oderwanej od życia wiernych. To nie jest prawdziwa teologia. W prawdziwej teologii rozumienie wiary nigdy nie jest oddzielone ani przeciwstawione duszpasterstwu czy doświadczeniu wiary. Teologia ma zawsze głęboki wymiar duszpasterski, podkreślił kardynał Miller. Powiedział on również, że w opinii ojców Kościoła teologia zawsze rodzi się w liturgii, w adoracji tajemnicy Boga i kontemplacji Słowa. Przypomniał on o szczególnej odpowiedzialności teologów. Wiara chrześcijańska nie jest bowiem doświadczeniem irracjonalnym. My, teolodzy, jesteśmy stróżami i krzewicielami rozumności wiary. W mediacji chrystologicznej Bóg udziela się naszemu rozumowi również w racjonalności jego samoobjawienia, powiedział kardynał Miller na otwarcie obrad Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Bez Jana Pawła II historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, napisał po odejściu od władzy w 1992 roku Michaił Gorbaczow, uznając zasadniczą rolę papieża z Polski w obaleniu komunizmu. Dziś mija 25. rocznica wizyty radzieckiego przywódcy w Watykanie, mówi Bernard Lecomte, francuski biograf Jana Pawła II i Michaiła Gorbaczowa.
Gorbaczow i Jan Paweł II się nawzajem nie znali. Wiedzieli oczywiście, że istnieją. Gorbaczowowi wiele opowiadano o papieżu, który przebudził Polskę i dał jej pewność siebie. Z drugiej strony Jan Paweł II wiedział dobrze, kim jest Gorbaczow. Co więcej, wiedział z polskich źródeł, że Gorbaczow jest raczej szczery, kiedy mówi, że trzeba zakończyć zimną wojnę i zrewidować doktrynę ograniczonej suwerenności. A zatem znali się z daleka, ale historia tak się potoczyła, że 3 tygodnie po upadku muru berlińskiego spotkali się obaj w prywatnej bibliotece papieża. I dopiero wtedy się nawzajem odkryli. Dla obu było to spotkanie wzruszające. Nikt nie wie, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło, ale jest pewne, że obaj byli sobą nawzajem zaskoczeni.
W Saint-Omer w północnej Francji odkryto nieznany dotąd egzemplarz pierwszego wydania dramatów Szekspira. Rzuca to kolejne światło na związki angielskiego pisarza z Kościołem katolickim. Odnaleziony w ubiegłym miesiącu starodruk należał bowiem do zbiorów katolickiego kolegium, które w tym niewielkim miasteczku nieopodal Calais kształciło synów katolickich uciekinierów z Anglii. Co więcej, naniesione ręką poprawki i komentarze dowodzą, że dramaty te były wystawiane w tym kolegium. O przynależności Szekspira do katakumbowego kościoła katolickiego w Anglii dyskutuje się od dawna. Odkrycie w Saint-Omer pokazuje, że kilka lat po śmierci był on dobrze znany i ceniony w środowisku katolickich uchodźców.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Tradycyjnie, jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, Zapraszam na program z cyklu Dialog chrześcijańsko-żydowski. Tym razem usłyszymy opowieść o rabinie Jonathanie Sachsie, który popiera wysiłki katolików w obronie rodziny i małżeństwa i sam staje w obronie chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie. Audycję przygotował Aleksander Kowalski. Zapraszam na nasz magazyn.
Przed 2 tygodniami odbyło się w Watykanie międzyreligijne kolokwium o małżeństwie i rodzinie, zatytułowane Komplementarność mężczyzny i kobiety. Spotkanie, na którego otwarciu papież Franciszek mówił m.in. o potrzebie trwałości rodziny oraz prawie dziecka do ojca i matki, zorganizowała Kongregacja Nauki Wiary razem z kilku innymi watykańskimi dykasteriami. O znaczeniu i pięknie małżeństwa mówili przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich i innych religii. W imieniu wyznawców judaizmu wypowiedział się rabin Jonathan Sachs. Kim jest ten brytyjski Żyd? Urodził się w Londynie przed 66 laty, w 1948 roku, w niezamożnej żydowskiej rodzinie. Swego ojca tak później wspominał.
Mój świętej pamięci ojciec przybył do Wielkiej Brytanii z Polski, mając 6 lat. W wieku lat 14 musiał przestać chodzić do szkoły i dużo się z tego powodu nacierpiał. W życiu zaznał biedy. Jednak on i jego rówieśnicy mieli bogate życie wspólnotowe i duchowe. Wspólnoty żydowskie miały wtedy silne rodziny z wysokimi aspiracjami, jeśli nie dla siebie, to dla swych dzieci. Mój ojciec nie miał dużego wykształcenia żydowskiego, ale cechowała go ogromna emunach. Ten hebrajski termin, tłumaczony niewłaściwie jako wiara, w rzeczywistości znaczy wierność, lojalność, konsekwencje, niezbaczanie z drogi, nawet gdy ciężko jest iść, ufność względem innych i uszanowanie ich zaufania do nas. Kiedy pod koniec życia chory ojciec był w szpitalu, widziałem, jak zakłada tefilin, pudełeczka z tekstami biblijnymi, przytwierdzane podczas modlitwy do czoła i ramienia, a to dodaje mu sił. Wydaje mi się, że jego nastawienie umysłowe było takie: pozostawiam to Panu. Jeśli on uważa, że przyszła pora mojego odejścia, znaczy, że tak ma być. A jeżeli potrzebuje, żebym jeszcze coś tu na ziemi zrobił, to mnie wyleczy. Ja też stosowałem takie podejście oba razy, gdy ciężko zachorowałem.
W ostatnim zdaniu rabin Sachs nawiązał do choroby nowotworowej, która zaatakowała go 2-krotnie. Raz, gdy miał 30 lat, a potem 50. W podejściu do niej starał się zachować taką samą postawę, jaką widział u ojca. Powróćmy jednak jeszcze do jego młodości. Rodzina Sachsów była przywiązana do żydowskiej tradycji religijnej, co jednak wcale nie zamykało jej na innych. Świadczy o tym choćby fakt, że Jonathan uczęszczał do szkół, które miały w swych nazwach Maryję i Chrystusa. Najpierw do podstawowej St. Mary Primary School, potem do Christ College. Później studiował filozofię na uniwersytetach w Cambridge, Oxfordzie i Londynie, gdzie uzyskał doktorat. Jako student pogłębił też zainteresowania religijne. Odbył podróż do Izraela, gdzie zapoznał się z żydowską mistyką i udał się do Nowego Jorku, by porozmawiać o nurtujących go kwestiach wiary i filozofii z Menachemem Mendlem Schnersonem. Ten słynny rabin stał na czele powstałego w XVIII wieku w Lubawiczach pod Smoleńskiem hasyckiego ruchu Chabad. Rozszerzył on jego działalność na wiele krajów i zachęcił licznych współwyznawców, by powrócili do żydowskich tradycji. Jedną z oznak obecności tego ruchu jest ustawianie na placach miast wielkich 9-ramiennych świeczników na obchodzone przez Żydów w grudniu 8-dniowe święto Chanukki. To Rebbe Schnerson nakłonił młodego filozofa, by został rabinem. Sachs ukończył londyńskie seminarium rabinistyczne Jews College, którym później sam kierował. Nadal jest tam profesorem, podobnie jak na Uniwersytecie w Nowym Jorku i w tamtejszej Jeszywie. Wcześniej wykładał gościnnie w licznych uczelniach Wielkiej Brytanii, Izraela i USA. Wiele też publikuje. Sachs pozostał zawsze pod wpływem Schnersona i czuje się jego uczniem. Nie znaczy to jednak, że trzyma się wszystkich jego opinii. Uważa na przykład, że nauka i religia wzajemnie się uzupełniają, a w swoich wypowiedziach wykorzystuje nawet ewolucjonizm czy najnowszą kosmologię. Dostrzega też pewne wartości religijne poza judaizmem. Zmarły przed 20 laty Schnerson nie zgodziłby się z takimi poglądami, choć w gruncie rzeczy nie był zupełnie zamknięty na świat niejudaistyczny, skoro również wielu nieżydów przychodziło do niego po radę. Jonathan Sacks był kolejno rabinem różnych londyńskich synagog. Wreszcie w 1991 roku został głównym rabinem Wielkiej Brytanii i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Ten urząd pełnił przez 22 lata, aż do ubiegłego roku. Jako najwyższy autorytet duchowy brytyjskiego judaizmu ortodoksyjnego dążył do jego odnowy moralnej. Nieraz też zabierał głos w kwestiach kontrowersyjnych dla tamtejszego społeczeństwa. Opowiedział się przeciw rządowym planom małżeństw cywilnych dla par homoseksualnych, mimo iż niektórzy Żydzi byli temu przychylni i odnieśli się krytycznie do zdecydowanej postawy rabina. Z kolei jego otwartość na wyznawców innych religii była krytykowana przez przedstawicieli judaizmu ultraortodoksyjnego. Przed 5 laty królowa Elżbieta II mianowała Sacksa dożywotnim członkiem Izby Lordów. W tej wyższej izbie brytyjskiego parlamentu 9 grudnia 2011 roku rabin wygłosił przemówienie w obronie prześladowanych na Bliskim Wschodzie chrześcijan.
Jestem Żydem w chrześcijańskiej Wielkiej Brytanii. Wiem, ile zawdzięczamy, ja sam, moi świętej pamięci rodzice i cała zresztą brytyjska społeczność żydowska, temu wielkiemu narodowi, który dał nam prawo i wolność życia naszą wiarą bez lęku. Czy zatem my jako Żydzi nie opowiemy się za prawem do życia swą wiarą bez lęku dla chrześcijan w innych częściach świata? A lęk jest tym, co odczuwa dziś wielu chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Słyszeliśmy tu już o niedoli koptyjskich chrześcijan w Egipcie, a maronickich w kontrolowanych przez Hezbollah strefach Libanu, o masowym eksodusie chrześcijan z Iraku czy o ich obawach w Syrii. Wcześniej słyszeliśmy o podpalanych kościołach. Uważam, że musimy wszyscy zaprotestować przeciw tej serii ataków, tak fizycznych, jak też psychologicznych, na wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego Wschodu, z których wiele ma bardzo długą historię. Jestem solidarny, a myślę, że tak samo wszyscy inni Żydzi w Wielkiej Brytanii, z naszymi chrześcijańskimi braćmi i siostrami, tak jak z każdym, kto cierpi za swą wiarę. Od lat śledzę los chrześcijan na Bliskim Wschodzie, przerażony tym, co się dzieje, zaskoczony i oburzony faktem, że ich dola nie jest szerzej znana. Dzisiejszy los chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest papierkiem lakmusowym arabskiej wiosny. Wolność jest niepodzielna, a ci, którzy jej odmawiają innym, nigdy jej nie osiągną dla siebie samych.
17 września 2010 roku, podczas podróży Benedykta XVI do Anglii i Szkocji, rabin Sacks wygłosił przemówienie powitalne na jego londyńskim spotkaniu z wyznawcami religii niechrześcijańskich. Powiedział wówczas, że nasze czasy są nasycone informacją, ale cierpią na brak mądrości. Była to niemal ta sama myśl, jaką papież wyraził na zakończonym krótko wcześniej spotkaniu z nauczycielami katolickimi. Mówił do nich, że edukacja nie może się ograniczać do samej tylko informacji, ale musi przekazywać mądrość. W następnym roku główny rabin Brytyjskiej Wspólnoty Narodów odwiedził Rzym. 12 grudnia 2011 roku był na audiencji prywatnej u Benedykta XVI, a na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim wygłosił wykład pod tytułem „Czy Europa straciła swą duszę?”. Zaproponował w nim, by po polepszeniu relacji chrześcijańsko-żydowskich dzięki trwającemu od pół wieku dialogowi, który pomógł nam we wzajemnym poznaniu, wejść obecnie w nową fazę, którą będzie partnerskie współdziałanie.
Stojące przed nami zadanie nie dotyczy już bowiem problemów między Żydami a katolikami czy między Żydami a chrześcijanami w ogólności, lecz między Żydami i chrześcijanami z jednej strony, a czynnymi dziś w Europie rosnącymi i coraz bardziej agresywnymi siłami sekularyzacji z drugiej. Kwestionują one i nawet ośmieszają naszą wiarę. Jeśli Europa zatraci judeo-chrześcijańskie dziedzictwo, które dało jej historyczną tożsamość oraz największe osiągnięcia w literaturze, sztuce, muzyce, edukacji, polityce i jak zobaczymy także w ekonomii, utraci ona swą tożsamość i wielkość. Nie od razu, ale jeszcze przed końcem tego stulecia. Kiedy cywilizacja traci swą wiarę, traci przyszłość. Ze względu na nasze dzieci i jeszcze nienarodzone wnuki, my, Żydzi i chrześcijanie, jedni obok drugich, musimy odnowić naszą wiarę i jej proroczy głos. Musimy pomóc Europie odkryć na nowo swą duszę.
15 maja tego roku Jonathan Sachs otrzymał w Nowym Jorku medal amerykańskiego funduszu Becketta na rzecz wolności religijnej, noszącego imię 12-wiecznego męczennika w obronie praw Kościoła, arcybiskupa Tomasza Becketta, którego katolicy i Anglikanie czczą jako świętego. Wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu rabin wyraził ubolewanie nad zagrożeniem wolności religijnej w Europie.
W Wielkiej Brytanii widzieliśmy, jak pracownikowi zabroniono nosić w pracy krzyżyk. Pielęgniarka otrzymała naganę za zaproponowanie odmówienia modlitwy w intencji jednego z pacjentów. Zmuszono do zamknięcia katolickie agencje adopcyjne, które nie chciały dawać dzieci do adopcji związkom homoseksualnym. A gdy chodzi o judaizm, wolność religijna była naprawdę bardzo poważnie zagrożona. Widzieliśmy, jak w Danii zakazano szechity żydowskiego uboju rytualnego zwierząt, a w Niemczech jeden z sądów zakazał obrzezania. Są to swobody, którymi Żydzi cieszyli się w Europie przez całe wieki. A dla mnie jest to empirycznym dowodem na to, że ta głęboko sekularyzowana Europa, te świeckie społeczeństwa Europy, są o wiele mniej tolerancyjne niż religie, którym zarzucają one nietolerancję.
Wspomniałem już niedawny udział londyńskiego rabina w zorganizowanym w Watykanie przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kardynała Gerharda Müllera, kolokwium o małżeństwie i rodzinie. 17 listopada w swoim obszernym wystąpieniu Jonathan Sachs zwrócił między innymi uwagę, że w ewolucji ludzkości pierwsza księga Pisma Świętego wniosła wprost rewolucyjną zmianę stwierdzeniem, iż każda istota ludzka stworzona jest na Boży obraz i podobieństwo. Starożytny świat za obraz bóstwa uważał tylko władców. Natomiast Biblia przyznaje wszystkim ludziom, nawet najuboższym, równą godność, a z nią prawo do małżeństwa i rodziny. Opis stworzenia człowieka zakłada małżeństwo monogamiczne, a choć nawet w świecie biblijnym nie stało się ono od razu normą, Biblia krytycznie odnosi się do niezdrowych sytuacji związanych z wielożeństwem, przez co toruje drogę do monogamii. Fakt, że biblijna religia porównuje relację ludzi z Bogiem do małżeństwa, świadczy o tym, jak bardzo je ceni. Religia sprzyja więc małżeństwu i rodzinie. Jakie zatem zmiany zaszły w świecie, który zapomniał o Bogu? Rabin Sachs tak je wyjaśnia.
Wpłynął na to cały szereg różnorodnych przyczyn. Pewne z nich wiążą się z rozwojem medycyny, jak kontrola urodzin, zapłodnienie in vitro i inne manipulacje genetyczne. Niektóre wynikają ze zmian w moralności, jak idea, że wolno nam robić, co nam się tylko podoba, póki nie szkodzi to innym. Dalsze wiążą się z przenoszeniem odpowiedzialności z jednostek na państwo i z innymi, coraz głębszymi przemianami w kulturze Zachodu. I tak prawie wszystko, co kiedyś prowadziło małżeństwo do spotkania, dziś zostało oddalone. Seks oddzielono od miłości, miłość od zobowiązania, małżeństwo od posiadania dzieci, posiadanie dzieci od odpowiedzialności za opiekę nad nimi. Tymczasem model rodziny, mężczyzna, kobieta i dziecko nie jest jednym z wielu sposobów życia do wyboru. To najlepszy środek, jaki dotychczas znaleźliśmy, by wychować przyszłe pokolenia i umożliwić dzieciom wzrastanie w kontekście stabilności i miłości. To w niej jedno pokolenie przekazuje następnemu wartości, zapewniając ciągłość cywilizacji. Rodzina ma kluczowe znaczenie dla przyszłości, zarówno każdego społeczeństwa, jak i naszych dzieci. Musimy zatem być jej obrońcami.
Wysłuchaliśmy audycję Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne Dziedzictwo – Dialog chrześcijańsko-żydowski. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.